Filozoficzny przegląd prasy.
Jest 9 maja 2017 roku. Zapraszamy na kolejną audycję z naszego cyklu, w której udział wezmą profesor Robert Piłat, Martyna Neumann, Marcin Piechota i Joanna Skórzak.
Moją uwagę zwrócił artykuł, który cyklicznie przedstawia sylwetki polityków, którzy są naprawdę zasłużeni dla różnych rządów w różnych czasach. I sylwetką, która obecnie była przedstawiana, był na przykład Donald Rumsfeld, a artykuł był zatytułowany Wiadome, niewiadome. Bardzo podobny tytuł nosi też jego autobiografia, to co wiemy i to czego nie wiemy. Donald Rumsfeld był politykiem, który był sekretarzem obrony w Stanach Zjednoczonych, ale pełnił ważną funkcję u 4 prezydentów: Nixona, Forda i na przykład George'a Busha. Ale tytuł tego artykułu odnosił się do jego znanej konferencji, w której on powiedział, że są rzeczy, o których wiemy, że wiemy. Są rzeczy, o których wiemy, że nie wiemy. Ale zaznaczył, że najgorsze są rzeczy, o których nie wiemy, że nie wiemy. I do takich zaliczył na przykład atak na Pearl Harbor, atak na World Trade Center, czy powojenną sytuację w Iraku, kiedy to na ulicach pojawiało się każdego poranka 40-50 ciał. Otóż zainteresowało mnie, czym jest właśnie ta owa wiedza wyższego stopnia, to znaczy skąd wiemy, że o czymś nie wiemy, ponieważ tą wiedzę pierwszego stopnia możemy zwiększyć poprzez nowe informacje, czytając różne książki, czytając gazety, rozmawiając z ludźmi. Tak, to zwiększy poziom naszej wiedzy, ale tego pierwszego stopnia. Ale chyba informacja nie ma bezpośredniego wpływu na tą wiedzę drugiego stopnia, czyli wiedzę o czymś, że wiemy, że coś wiemy. W takim razie, jeżeli to nie są informacje, to co to jest?
Ja myślę, że to jest problem, który mamy od starożytności. To sokratejskie sciome nihilistire. I to jest kwestia po prostu może mądrości. Ale tak naprawdę to tak to działa, że właśnie pytanie właśnie, z czego to wynika u konkretnego człowieka, że im więcej czyta, tym więcej wie, czego nie wie i to może niewiedzy się coraz szerzej otwiera i tak naprawdę to leży gdzieś w jakiejś mądrości czy pokorze człowieka, czyli w jego właśnie tej wiedzy, że tak jak wyrocznia Pytiach przepowiedziała Sokratesowi, że jest najmądrzejszym człowiekiem właśnie dlatego, że wie, czego nie wie, czyli to jest jakaś cnota po prostu.
Ale ciekawe, czy ta cnota ma pewien walor poznawczy, to znaczy, czy osoba, która wie, że nie wie, ma podstawę do tego, żeby tak sądzić. Czy jest to tylko pewna postawa pokory, jak pani się wyraziła? Wtedy nie musimy wiele wiedzieć. Po prostu ogólnie zakładamy, że świat jest bardzo dziwny i złożony i tajemniczy i że cóż my tam mali ludzie możemy w nim dociec. Ale nie mamy specjalnej podstawy do tego, żeby tak sądzić. Podczas gdy coś takiego jak niewiedza oświecona wymagałoby chyba lepszych podstaw filozoficznych, musielibyśmy rzeczywiście mieć jakiś wgląd w tę naturę ludzką i w naturę naszej relacji do świata, żeby zawsze spodziewać się, że rzeczywistość przerośnie nasze poznanie i nasze projekcje, nasze modele i tak dalej. A to już jest konkretna epistemologiczna podstawa. Mamy taką epistemologię, która mówi nam, że ilekroć stworzymy jakąś teorię albo czegoś się domyślamy, mamy jakąś intuicję, to zapewne będzie trochę inaczej niż to, co my twierdzimy. To też jest jakiś składnik mądrości, ale również pewnej strategii poznawczej.
To wydaje się dosyć proste, kiedy mówimy o czymś, że czegoś nie wiemy. W związku z tym, że zdajemy sobie, mamy jakąś perspektywę i zdajemy sobie sprawę z tej niewiedzy. Ale trochę chyba inaczej jest, kiedy mówimy, wiemy, że coś wiemy.
Skąd wiemy, że wiemy? To zależy od kryteriów chyba, które formułujemy dla wiedzy. To jest dzisiaj bardzo żywy problem w epistemologii. Jak silne powinny być kryteria, które pozwalają coś, jakiś zbiór sądów, przekonań, nazwać wiedzą. No i niektórzy twierdzą, że na ogół, idąc za tradycją filozoficzną, te kryteria formułujemy zbyt mocno. One są tak mocno sformułowane, że właściwie nic nie podpada pod wiedzę. Ale to wtedy nie jest wina naszych poznań, czy naszej struktury poznawczej. To jest wina przesadnych filozoficznych oczekiwań, które wiążemy z wiedzą. A więc proponują, żeby zamiast tradycyjnego pojmowania wiedzy jako tego uzasadnionego i prawdziwego przekonania, wykorzystać jakieś inne sformułowania, na przykład, że wiedza jest akceptowalnością, że wiedza jest uzasadnieniem na przykład, odpowiednio mocnym uzasadnieniem. Słowem, że powinna spełniać kryteria, oczywiście pewne kryteria, ale nie tak silne, jak jej filozoficzna tradycja kazała spełniać.
Donald Rumsfeld najbardziej chciał przestrzec ludzi przed tą niewiedzą o tym, czego nie wiedzą. I pytał się, w jaki sposób mam się dowiedzieć, czego jeszcze nie wiem.
Skąd mamy wiedzieć, czego nie wiemy? Co nam pomaga domyślić się, że są jakieś bardzo istotne rzeczy poza granicą naszego poznania? To jest rodzaj wyobraźni, czy nie?
Ransfeld właśnie mówił. Wyobraźnia i próba wizualizacji pewnych rzeczy, przekroczenia granicy tego, co znamy, co jest nam wiadome, i próba wyjścia zupełnie poza tą sferę znajomości.
Z drugiej jednak strony Wittgenstein na przykład przestrzegał przed tego rodzaju fantazjowaniem na temat świata i na temat tego, co jest nam nieznane, dlatego że dla niego, mówię oczywiście o wykładni z traktatu logiczno-filozoficznego, świat jest odwzorowany w języku. I teraz jeżeli w tym języku chcemy powiedzieć o tym, co nie jest odwzorowane w języku, co nie leży w zakresie tego, co możliwe do opisu, to popełniamy pewnego rodzaju nadużycie logiczne. Zaczynamy mówić o tym, o czym mówić właśnie nie możemy, bo nie stworzyliśmy sobie jeszcze dostatecznego aparatu, żeby o tym mówić. A więc po co mówić o tym, że nie możemy o tym mówić? No to wystarczy do tego tylko jedno zdanie, to ostatnie sławne zdanie traktatu, że o czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć i tyle. Nie można się rozwodzić na ten temat, ani fantazjować, co może być za granicą naszego poznania. Ale być może zastrzeżenie Wittgensteina dotyczy tylko całości naszej wiedzy, a w poszczególnych jej zakątkach możemy rzeczywiście używać wyobraźni po to, żeby wykroczyć poza horyzont zadany nam przez naszą konkretną aparaturę poznawczą.
Jak również ważne jest pytanie, gdzie postawić granicę tej wyobraźni. To znaczy, jeżeli myślelibyśmy o polityce zagranicznej lub o bezpieczeństwie wewnętrznym kraju, to gdzie postawić tą granicę, gdzie rzeczy nie będą absurdalne, gdzie nasze wyobrażenia nie będą już zupełnie nie z tego świata, a wyobrażać sobie rzeczy, które mogą być możliwe. No ale na tym właśnie przecież polega wyobraźnia, że wyobrażamy sobie coś, co jest niemożliwe. Jeżeli ktoś by powiedział w 2000 roku, że zamieni się samoloty pasażerskie w rakiety uderzające w World Trade Center, pewnie spotkałby się z niedowierzaniem aczkolwiek. To przecież właśnie tam leżało pole do popisu tym, którzy za tą wyobraźnię byli odpowiedzialni, oraz bezpieczeństwo kraju.
Wydaje się właśnie, że wyobraźnia może być czymś nieograniczonym, a rzeczywistość, no właśnie, czy jest czymś ograniczonym, czy jest nieograniczona.
Kiedyś znalazłem takie zdanie u Schellinga, że jest dokładnie odwrotnie, że właśnie wyobraźnia jest ograniczona samą sobą, to znaczy naszą poprzednią wiedzą, poprzednim stanem poznawczym, że on determinuje to, co możemy sobie wyobrazić, a tymczasem rzeczywistość jest nieograniczona i zawsze wykracza poza ramy naszej wyobraźni. Gdzieś w systemie idealizmu transcendentalnego znalazłem taką myśl u Schellinga.
Mój artykuł pochodzi z Rzeczypospolitej Lokalnej, bo z Opola, i jest zatytułowany Mój dom jest w Opolu. Artykuł przedstawia wywiad z Jerzym Szczakielem, który jest mistrzem świata w żużlu, i zaczyna się od tego, że redaktor pyta go, czy faktycznie jest tak, że w Opolu nigdy nie dostał pan mandatu. Jerzy Szczakiel mówi: tak, ponieważ w Opolu jeżdżę zgodnie z przepisami. Zastanawiałam się nad samym tytułem tego artykułu. Co sprawia, że Jerzy Szczakiel, czy ktokolwiek z nas, może powiedzieć o jakimś miejscu na świecie, że to jest jego miejsce? Jakie są kryteria przyjęcia jakiegoś miejsca za to nasze? Czy jest to urodzenie, czy jest to wychowanie, czy jakieś wspomnienia?
Co czyni jakieś miejsce moim miejscem w świecie? Przecież niczego nie możemy sobie zawłaszczyć w taki literalny sposób. Opole nie jest własnością żadnego z jego mieszkańców, prawda? Ale jest również krajobraz naszego dzieciństwa nie czyni ten krajobraz naszą własnością. On był też udziałem innych ludzi. Czy jest coś takiego, jaka warstwa przeżywania rzeczywistości, którą można mieć rzeczywiście na własność? No jeśli są to wspomnienia, to oczywiście one jakoś definiują naszą osobę, naszą tożsamość, ale czy mogą zdefiniować miejsce, w którym jesteśmy? Nas tak, ale nasze miejsce w świecie już nie bardzo, bo to jest miejsce współdzielone z innymi ludźmi. Więc rzeczywiście myślę, że to jest poważne pytanie. Nie bardzo widać tak na pierwszy rzut oka kryterium, które czyniłoby jakieś miejsce naszym własnym miejscem. Niedawno czytałem artykuł o tym podróżniku sławnym, Paulu Thoreau, który podróżuje przez całe życie, bez mała, jak już wyszedł z domu za młodu, tak nigdy nie wrócił. Ale i on potrzebuje jakiejś definicji tego, co to jest właściwie dom, gdzie jest jego przynależność w tym świecie. No i on to definiuje jako ciągły stan podróży, czyli stan egzystencjalny stał się jego domem. Może to jest jakaś wskazówka?
Mi się wydaje, że do pewnego stopnia nasze wybory mogą nadawać pewnym miejscom poczucie swoistości. a w domu możemy się czuć jak u siebie. Wydaje mi się, że pod warunkiem w momencie, kiedy sami będziemy odpowiedzialni na przykład za umeblowanie tego domu. I tak jak już podczas jednego przeglądu prasy rozmawialiśmy, że ludzie dzisiaj wybierają pomoc osób trzecich, projektantów do udekorowania mieszkania. Zastanawia mnie to, czy takie osoby będą w stanie odczuć rzeczywiście, że są u siebie w domu. Wydaje mi się, że za to poczucie odpowiedzialne są nasze decyzje. I na bazie tych decyzji później być może kształtują się kolejne i kolejne wybory, które sprawiają, że całość tworzy to poczucie swojskości. To musi być pewien impuls wychodzący z człowieka.
No to mam już dwie kandydatury. Pierwszą była taka sytuacja egzystencjalna, rozpoznana przez danego człowieka jako dom, a druga to była odpowiedzialność i wybór. Dom to jest coś, co odpowiedzialnie wybieramy, jako sferę swojej własnej odpowiedzialności, dbania, troski. Troska może byłaby właściwym słowem. O dom się człowiek troszczy. No ale o ludzi też się troszczymy, a ludzie nie są naszym domem.
A czy to nie idzie też w parze? Bo tak jak myślę o swoich doświadczeniach, to wydaje mi się, że takie właśnie poczucie mojego miejsca to jednak jest silnie związane z ludźmi. I niezależnie od tego, gdzie ono tak naprawdę jest, czy w Polsce, czy poza granicami, gdzie właśnie są ludzie, którzy są mi bliscy, z którymi mam wybudowaną głęboką relację, to za każdym razem, jak się tam wraca, to właśnie czuje się, że jest się właśnie w tym swoim miejscu.
No to jeżeli pan Szczakiel mówił o Opolu, że jest jego miejscem, czy jego domem, to miał na myśli Opolan? Ludzi, którzy tam mieszkają?
To być może nie byłoby to samo miejsce, gdyby na przykład wziąć ludzi stamtąd i po prostu zostaje samo fizyczne miejsce. Jednak zawsze to się opiera o pewne relacje i pewną społeczność, która daje poczucie bezpieczeństwa. Ja bym podkreślała poczucie bezpieczeństwa w tym kontekście.
Myślę, że w kontekście pana Jerzego Szczakiela to faktycznie mogą być Opolanie, ponieważ jest on tam osobą publiczną, jest nawet rondo jego imienia z inicjatywy tych mieszkańców. Żużel jest takim sportem też, na który uczęszczają widzowie jakby z całego miasta, więc być może Opolanie towarzyszyli mu w jakichś jego ważnych momentach w jego życiu, na przykład w zdobyciu ważnych tytułów.
Czyli zajmowane stanowisko, piastowana pozycja była... dawałaby również poczucie domu. Ja bym jeszcze dodał do tego być może taki czysto materialny aspekt, ale pieniądze.
I żużel. Musi być żużel. Żeby jeździć po żużlu, musi być żużel. Naprawdę, ja też nie, myślę, że nie należy lekceważyć materialnych aspektów. Nasze miejsca w świecie są nacechowane materialnie, składają się z jakichś zapachów, z jakichś dotykalnych elementów, jak ten opolski żużel, prawda, po którym się jeździ motocyklami.
Czyli być może to też jest właśnie kwestia tej pasji, tego zaangażowania właśnie w tym sensie, że i to co mówiłam, poczucia bezpieczeństwa, w tym sensie, że właśnie taka osoba, wyobrażam sobie, że czuje się bezpiecznie w takim miejscu, gdzie wie, że jest podziwiany, szanowany i ma poczucie bezpieczeństwa i te swoje wartości w tym znaczeniu, że jest doceniony przez otoczenie, czyli tą społeczność. I dlatego bym to właśnie odniosła do domu takiego, czy właśnie tego naszego miejsca konkretnie, jeżeli nie jesteśmy osobami publicznymi, to też mamy jednak swoje miejsce, które charakteryzuje się tym, że są to osoby, które wiemy, że nas cenią, mimo że nie jesteśmy mistrzami świata, ale wiemy, że możemy na nie liczyć i też właśnie dają to poczucie bezpieczeństwa.
A czy cały świat może być miejscem? Czy może być miejscem moim na świecie? Czy to byłby kwietyzm raczej? Pewnego rodzaju taka postawa nieodpowiedzialna. Taki efekciarstwo intelektualne.
Gdyby w znaczeniu, że gdziekolwiek pojadę, tam jest mój dom, czy moje miejsce. Mi się wydaje, że tak właśnie, że to trzeba traktować fizycznie, bo są ludzie, którzy na przykład podróżują przez całe kontynenty. Jeżeli robią to z jakąś bliską osobą albo w gronie bliskich osób, to myślę, że cały czas czują się na swoim miejscu, mimo że mogą być każdego dnia w odległym punkcie. Ale jednak to daje to poczucie miejsca, takiego właśnie takiej tożsamości. Wiem, kim jestem i jestem sobą i jestem taka, jaka chcę być, bo to mi dają ci ludzie i ten styl życia, czyli na przykład właśnie tutaj żużel, czy jakaś właśnie inna pasja, czy właśnie takie wyrażenie siebie. Mi się wydaje, że to jest kwestia tego, czym mogę wyrazić siebie bez masek, bez tego zakrywania się.
Pewnie może taki człowiek, który mówi, że w każdym miejscu na ziemi czuje się jak u siebie w domu, rzeczywiście czuć się jak u siebie w domu. Pewnie zależnie od tego, które wymiary decydują o tym poczuciu właśnie, że jest u siebie w domu. No, możemy wyobrazić sobie na przykład lekarza, który wykonuje swój zawód na całym świecie. Po prostu ma takie umiejętności, które są bardzo rzadkie i jednego dnia czy przez jeden tydzień wykonuje pracę w jednym kraju, za tydzień już jest na drugim końcu świata. No więc zajmuje pewne stanowisko, które jest respektowane w całym świecie, jeździ po konferencjach, więc środowisko go zna. Hoduje pewnym cnotom, pewnym wartościom, czyli takie wartości jak troska o innych, współczucie, empatia, zdecydowanie są obecne w jego życiu, czyli one również nadają wymiar jego egzystencji. Czy taki człowiek może nie czuć się w domu, jeżeli jest na drugim końcu świata i wykonuje swój zawód? Wydaje mi się, że może.
Tak, że pomimo wszystkich tych cnót i tych umiejętności i tej pozycji społecznej, wciąż może w pewnym miejscu czuć się w domu, a w innym wręcz przeciwnie. Wyobcowany, nie na swoim miejscu, niekomfortowo pod tym względem.
Czyli jeśli nasze miejsce zależy od jakiegoś naszego stanu, od wyboru, od tego, czy są tam bliscy, czy też od tego, czy jest tam na przykład żużel, to czy można powiedzieć najogólniej, że nasze miejsce jest tam, gdzie jest nam najlepiej?
Ale czy naprawdę czujemy się najlepiej w swoim miejscu w świecie? Czasami nasze miejsca w świecie są bardzo marne pod względem komfortu życiowego, pełnione cierpieniem albo jakimiś traumami, a tym niemniej są naszymi miejscami w świecie. To szczególnie przypadek ludzi, którzy mają takie traumy z dzieciństwa. Nigdy by nie powiedzieli, że pod wpływem tych traum coś przestało być światem ich dzieciństwa na przykład. Chcą nawet tam wracać, odtwarzać to doświadczenie, pomimo że było nieprzyjemne. Coś jest jeszcze innego chyba w naszym domu, czy w naszym miejscu w świecie, oprócz pozytywnego wartościowania.
Z filmów czy z książek przyznamy takie przypadki, gdzie osoba na przykład nie chce wrócić z pola bitwy, czy nie chce opuścić pewnych ludzi w potrzebie, ponieważ czuje, że to jest jej miejsce, mimo tego, że wiadomo, że w domu czy będzie się czuć bezpiecznie, komfortowo, ale to miejsce jest również naznaczone, tak jak pan profesor wspomniał właśnie.
Ale właśnie tu bym podkreśliła ten aspekt, bo nie chce opuścić na przykład tych ludzi, czy właśnie tych wartości, czyli że to jest coś, co jest dla niej istotne. I po prostu, jeżeli jest taka sytuacja, że no, ludzie budują relacje, tak? No, jeżeli są to bliższe relacje i wtedy się okazuje, że nawet bardziej komfortowe życie, ale bez konkretnej osoby już nie jest tym życiem, które chcemy wieść, jeżeli tej osoby tam nie ma. Więc wydaje mi się, że to można rozpatrywać jednak w kontekście relacji międzyludzkich, że konkretna osoba daje konkretny ten właśnie komfort, czy właśnie to, że jestem sobą. Na tym kończymy dzisiejszy przegląd prasy. Dziękujemy za uwagę.